Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Epidemia koronawirusa w Polsce znów przyspieszyła, dlatego teraz częściej mówimy o zdrowiu. My niezmiennie w każdą niedzielę zachęcamy Państwa do badań, odwiedzamy szpitale w Wielkopolsce, mówimy o nowych projektach medycznych. Kto chce śledzić, jak epidemia koronawirusa rozwija się w Polsce, teraz wszystkie dane znajdzie w jednym miejscu. W Poznaniu powstała regionalna platforma covidowa.
Tutaj mamy konkretne dane pokazane, dodatkowo zwizualizowane z podziałem na konkretne części województwa.
Zapytamy, co jeść jesienią i zimą, żeby nie zachorować.
My nie zapadamy jak niedźwiedzie w sen i nie potrzebujemy gromadzenia nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Potrzebujemy, żeby nasz organizm był dobrze odżywiony.
Zajrzymy na uczelnie wyższe i sprawdzimy, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na studentów.
Oni przecież pracowali bardzo często i mieli teraz taki czas, w którym nie mogli zarabiać pieniędzy też na własne utrzymanie i na jakiś komfort, w którym już żyli osobisty. Więc pojawiały się różne zaburzenia lękowe.
Odwiedzimy też szpitalną aptekę, gdzie przygotowywane są m.in. leki onkologiczne.
Wszystkie leki onkologiczne i te biologiczne są zaliczane do leków niebezpiecznych, a więc już to powinno zmuszać dyrektorów szpitali, kierowników aptek do zastanowienia się, jak tymi lekami się posługiwać.
Zapraszamy.
Koronawirus. Raport.
Wszystkie dane epidemii koronawirusa w jednym miejscu. Wielkopolska jest pierwszym regionem, który stworzył internetową platformę, gdzie między innymi na mapach i wykresach można zobaczyć, jak pandemia rozwija się w Wielkopolsce i gdzie jest w tej chwili najwięcej zachorowań.
Portal stworzyli naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Platforma internetowa jest dostępna dla wszystkich chętnych. To także oferta przykładowych lekcji dla szkół o koronawirusie i epidemii.
Mapy, wykresy i szczegółowe dane o liczbie zachorowań, wszystko pokazane w prosty i przystępny sposób. Platforma COVID Hub to kopalnia wiedzy o epidemii koronawirusa, nie tylko dla naukowców.
Projekt jest ogólnodostępny, projekt jest darmowy przede wszystkim.
Mówi dr Paweł Zmora z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Każdy z nas, każdy z Wielkopolan, każdy z Poznania może tak naprawdę wejść i zobaczyć konkretnie, jaką liczbę nowych zakażeń mamy w Wielkopolsce, ale również w poszczególnych gminach, w poszczególnych powiatach. Co więcej, każdy z nas tak naprawdę może wyciągać wnioski i może rzeczywiście zobaczyć, co jest powiązane z czym. Czy liczba zakażeń jest związana chociażby z poziomem zaszczepienia. To, co widać już w tej chwili bardzo widocznie, to to, że im więcej zakażeń w danym regionie, tym większy poziom zaszczepienia. Co znaczy tak naprawdę, że powinniśmy w tej chwili skupić uwagę na tych regionach, gdzie COVID-19 nie uderzył w takim stopniu, dlatego że tam jest tak naprawdę najniższy poziom zaszczepień. To również pokazuje w tej chwili, jak wygląda podział Wielkopolski na te regiony mniej i bardziej zaszczepione. Niestety mamy regiony, w których poziom zaszczepienia to zaledwie 40%. Mamy również Poznań, gdzie praktycznie 70% zaszczepionych. To rzeczywiście pokazuje, gdzie powinniśmy kłaść nacisk na szczepienia, gdzie powinniśmy edukować dalej społeczeństwo, tak aby ten poziom zaszczepienia był jak najwyższy.
Taki regionalny portal o epidemii to nowość w Polsce. Wielkopolska jest pierwszym regionem, który stworzył taką bazę, gdzie wszystkie informacje można znaleźć w jednym miejscu.
Był projekt Michała Rogalskiego, czapki z głów dla licealisty, który sam praktycznie w jednym z arkuszy kalkulacyjnych stworzył całe wszystkie dane, kalkulacje tego, ile mamy zakażeń z podziałem na jakie województwa, na jakie powiaty. Coś wspaniałego. My w tej chwili tak naprawdę pokazujemy to jeszcze lepiej, dlatego że pokazujemy to w prostszy sposób. Już nie musimy znać całego arkusza kalkulacyjnego, klikać pomiędzy poszczególnymi okienkami. Tutaj mamy konkretne dane pokazane, dodatkowo zwizualizowane z podziałem na konkretne części województwa.
Obok mapek i wykresów portal to kilka usług.
Przede wszystkim portal ma również służyć wymianie wiedzy pomiędzy naukowcami. Ma służyć pomocy tak naprawdę przy diagnozowaniu COVID-19. W założeniach tego portalu chcielibyśmy, aby portal mógł pomagać chociażby w diagnozowaniu COVID-19, przede wszystkim przy wizualizacji chorób, przy wizualizacji tego typu, że widzimy zdjęcia RTG, zdjęcia z tomografu komputerowego, chociażby płuc, żeby stwierdzić, czy jest to COVID, czy też nie. Ten obraz płuc jest bardzo przydatny przy diagnostyce, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście będziemy mieli ten lekki przebieg COVID-19, czy też ten cięższy, żeby przewidzieć przewidywać, żeby na wczesnych etapach infekcji stosować odpowiednie kroki.
Nie byłoby tej bazy, gdyby nie wsparcie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. To ono zadbało o stronę techniczną przedsięwzięcia.
To są sekwencje wirusa, które od samego początku pandemii gromadzimy od osób na terenie Wielkopolski.
Mówi Krzysztof Kurowski z centrum.
Jest to ogrom danych, na podstawie których dopiero składane są i wykonywane bardziej zaawansowane analizy. Do tego dochodzi też ogrom danych obrazowych. To wszystko wymaga przestrzeni do składowania, a później odpowiednich mocy obliczeniowych do tego, żeby to odpowiednio przeanalizować. Jesteśmy odpowiedzialni za tą stronę techniczną, chociaż ta strona techniczna, jak się okazało, w szczególności na początku pandemii była niezwykle ważna. Byliśmy w stanie po prostu oddelegować fragment infrastruktury i stworzyć narzędzia, usługi do tego, żeby po prostu ta praca cały czas była kontynuowana, nieprzerwana, a dodatkowo dzięki temu, że ta infrastruktura jest globalna, mamy nie tylko tutaj w regionie, w kraju, tylko też odpowiadamy za łącze i komunikację międzynarodową, byliśmy w stanie po prostu synchronizować te bazy i udostępniać dane źródłowe i wymieniać się z partnerami w Europie i nawet szerzej w kontekście całego świata.
Analiza danych z pobranych próbek pozwala też odpowiedzieć na pytanie, czy mamy wielkopolską albo nawet poznańską mutację koronawirusa.
Na chwilę obecną mogłem powiedzieć na pewno, że nie mamy typowego wariantu genetycznego pochodzącego tylko i wyłącznie z Wielkopolski. Każde zakażenie związane jest z ewentualnym pojawieniem się nowego wariantu genetycznego. Stąd o ile wiemy, że w przeszłości, w tych próbkach, które przebadaliśmy, nie wykryliśmy mutacji, które byłyby tylko i wyłącznie specyficzne dla Wielkopolski, tak o tyle nie mogę powiedzieć, że w tej chwili rzeczywiście któryś z zakażonych pacjentów, który leży w szpitalu bądź też w domu na kwarantannie, nie powoduje, że pojawia się wariant poznański.
Portal to także gotowe scenariusze lekcji o koronawirusie, które mogą wykorzystywać nauczyciele.
Te lekcje tak naprawdę są dla każdego. Głównie są przygotowywane dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. To są trzy lekcje, które przede wszystkim mają wyjaśnić, czym jest wirus. Dlaczego tak ważne jest to sekwencjonowanie? Dlaczego różne warianty genetyczne są pod tak dużą uwagą naukowców? Mówimy cały czas o tym, że powinniśmy się szczepić, a poza tym w momencie, gdy pojawia się tylko jakikolwiek nowy wariant genetyczny, cały czas zastanawiamy się, czy obecne szczepionki są tak naprawdę w stanie nas chronić. Aby mogły być również wykorzystywane na lekcjach wychowawczych.
Rzeczywiście brakowało takiej rzetelnej informacji, więc stąd pomysł na to, żeby tą platformę też uzupełnić o scenariusze edukacyjne.
Adres strony to wlkp.covidhub.pl.
Akcja profilaktyka.
Teraz będziemy zachęcać do tego, by zwrócić większą uwagę na to, co jemy. To, co jemy, ma bowiem wpływ na to, jak się czujemy. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę. Są nawet teorie, że jedzenie leczy. No to co jeść teraz, żeby podnieść sobie odporność i nie przeziębić się?
Jak powinna wyglądać dieta jesienna, to temat rzeka. Garść wartościowych rad ma dla nas dietetyczka, doktor nauk medycznych Marta Lewandowicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, na co dzień pracująca m.in. nad odżywianiem seniorów w hospicjum domowym w Poznaniu.
Generalnie jest tak, że każda pora roku ma do siebie to, że w pewien sposób inaczej się żywimy. I tak też jest z jesienią i z zimą. I tutaj zawsze na pewno warto wybierać warzywa i owoce sezonowe. Powinniśmy żywić się sezonowo, natomiast jeśli chodzi o samą jesień i zimę, jak najlepiej się przygotować, to bez wątpienia ważne jest, żeby to była dieta urozmaicona, czyli żeby nie zapominać o pewnych produktach, nie zapominać o owocach i warzywach, nie zapominać też o węglowodanach złożonych. Idzie zima i od wielu pacjentów słyszę, że gdzieś tam ich organizm gromadzi sobie pewne zapasy tkanki tłuszczowej, że jest zimno, więc żeby się ogrzać. Oczywiście to jest bardzo duże spłycenie i jest to nieprawdą. Nie jest to właściwe, żeby musieć. Tak? My nie zapadamy jak niedźwiedzie w sen i nie potrzebujemy gromadzenia nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Potrzebujemy, żeby nasz organizm był dobrze odżywiony, żeby go przygotować na pewne chociażby ataki wirusów czy bakterii, a bez wątpienia najważniejsze w tym, albo jednym przynajmniej z ważniejszych, jest właśnie racjonalne, właściwe odżywianie się.
Co to znaczy racjonalne odżywianie się? Bo tłumaczono mi, że idzie zima, więc musimy się bardziej grzać.
Grzać możemy się ciepłą herbatą i kocem, bez wątpienia. Natomiast jeśli chodzi o produkty spożywcze, tutaj ja też widzę takie bardziej skierowanie moich pacjentów w kierunku zup, w kierunku dań rozgrzewających, przypraw aromatycznych, Te dania są faktycznie takie trochę, można powiedzieć, że cięższe. To już nie jest zupka jarzynowa taka, czy mizeria na przykład, czy koktajle, tylko raczej na przykład to będzie owsianka na ciepło, na śniadanie zjadana, z owocami, z orzechami, z źródłem witamin, składników mineralnych, kwasów omega-3, płonnika, ale jednak to nie jest zimny jogurt gdzieś złapany w locie, tylko jest to właśnie coś cieplejszego. To nie będzie sałatka, ale to na przykład z jajkiem, a to będzie bardziej jajecznica, czyli idziemy w kierunku faktycznie produktów, które mają po prostu wyższą temperaturę, podczas gdy je zjadamy. Natomiast to nie znaczy, żeby rezygnować, tak, z warzyw czy z owoców. Jeżeli dojadamy właśnie ciepłą owsiankę, wkrójmy świeże owoce. Dołóżmy orzechy, dołóżmy nasiona, dołóżmy migdały. Jeżeli jest to jajecznica na rano na przykład, dołóżmy warzywa. Dołóżmy kwasy omega-3 w postaci na przykład oliwy z oliwek czy oleju lnianego. Możemy skupić się na produktach, które z założenia są cieplejsze, podczas gdy je zjadamy, ale nie zapominajmy o tym właśnie, żeby też ten talerz był kolorowy, był urozmaicony. Bo czym jest racjonalne żywienie? Często nam się wydaje, że jak już mamy przejść na dietę, jak pacjenci często tak niestety kojarzą przejście na dietę z ograniczaniem. Racjonalne odżywianie to nie jest ograniczanie absolutnie, to jest urozmaicenie, to jest kompromis. Ja często też edukuję moich pacjentów, żeby żywili się w myśl zasady 20/80, czyli 20% na przykład w ujęciu tygodniowym produktów, które no z przymrużeniem oka nie do końca należą do tej najzdrowszej półki, a 80% jednak tych, które są źródłem witamin, składników mineralnych, białka, tłuszczy, węglowodanów złożonych.
Także jest sezon na kiszonki, o których od wielu lat się mówi, że mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie.
W pierwszej myśli ogórki kiszone czy kapusta kiszona, natomiast coraz powszechniejsze, coraz modniejsze też widzę na półkach sklepowych są zakwasy. Na przykład zakwas z buraków, który jest niesamowicie zdrowy, ma bardzo dużo właściwości i myślę, że jak najbardziej, jeśli oczywiście nie ma dodatkowych przeciwwskazań zdrowotnych, to jak najbardziej powinniśmy kiszonki spożywać bez ograniczeń, bo są źródłem wielu witamin, są źródłem bakterii kwasu mlekowego, które wpływają korzystnie też na nasz układ odpornościowy.
Gdybyśmy tak ułożyli sobie jadłospis, to na pewno Pani pochwali, jeżeli byśmy rano sobie wypili szklankę na przykład zakwasu z buraka, potem zjedli ciepłe śniadanie, czyli na przykład ciepłą owsiankę, potem na obiad na przykład jakaś zupa, ale tu się pojawia pytanie, jak tą zupę zagęścić?
Ja osobiście uwielbiam zagęszczać zmiksowaną ciecierzycą czy soczewicą, roślinami strączkowymi generalnie. Są świetnym zagęstnikiem, nadają jej taki kremowy charakter, także rośliny strączkowe w ogóle są takie zimowe, myślę, i zupy na takich warzywach są świetne.
No i kolacja. Kolację się powinno jeść najpóźniej 3 godziny przed pójściem spać, więc jeżeli ktoś późno wraca do domu, no to może ją zjeść o 20, jeżeli idzie spać o około północy.
Absolutnie tak. Jeżeli kładziemy się spać o 24, to 3 godziny są dobrym odstępem, tak? Także tutaj jak najbardziej, niekoniecznie do 18, tylko dopasujmy troszkę do naszego rytmu dobowego spożycie posiłku.
Jak sobie poradzić z takimi napadami na słodycze, szczególnie teraz właśnie jesienią?
Takie napady zdarzają się bardzo wielu osobom i tutaj od razu chciałabym sprostować, jeśli mamy silne napady albo w ogóle napady, które zdarzają się dość często, dość regularnie na słodycze, to warto jednak wykonać podstawowe badania i sprawdzić, czy wszystko jest okej. Czy czasem nie mamy zaburzonej gospodarki węglowodanowej i te silne chęci, napady na słodycze nie są pokierowane tym, że właśnie mamy hipoglikemię, tak? Także tutaj też jest to ważne, żeby jednak się badać, żeby nie bagatelizować takich silnych napadów czy chęci na słodycze. Po drugie, warto odróżnić, czy jest to napad, bo mamy apetyt, czy jesteśmy głodni, bo tutaj też trzeba odróżnić głód fizjologiczny od głodu psychicznego, tak? Czyli czy jest to ochota po prostu na coś słodkiego, czy jesteśmy głodni, to może wynikać na przykład z tego, że nasze posiłki są źle zbilansowane. Także tutaj myślę, że warto przyjrzeć się swojemu żywieniu, bo każdy z nas też jest inny i dla każdego może być to indywidualny pomysł na to, jak sobie z tym poradzić, bo podłoże może być różne.
Zasada kolorowo na talerzu powinna nam towarzyszyć przez cały rok. Zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na ten temat odsyłam m.in. do strony współczesnadietetyka.pl.
Magazyn na zdrowie.
Studenci od października wrócili na uczelnię jeszcze niecałkowicie, bo część zajęć odbywa się w formie online. Ubiegły rok był dla nich niezwykle trudny. Izolacja społeczna w przypadku części młodych ludzi wywołała problemy psychiczne.
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza powołał nawet zespół psychoterapeutów, który pomagał studentom, ale też wykładowcom w tym trudnym okresie. Badał też, jak młodzi ludzie radzą sobie w czasie pandemii.
Myśmy tutaj w ramach Wydziału Psychologii i kognitywistyki prowadzili i prowadzimy nadal zespół pracowników.
Mówi profesor Lidia Cierpiałkowska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zajmował się pomocą psychologiczną zarówno dla studentów, wszystkich uczelni tak naprawdę, byliśmy dostępni, ale także dla pracowników naukowych. Jestem pełnomocnikiem do spraw zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Podczas trzeciej fali pandemii pojawiły się 3 grupy studentów, z których każda inaczej zareagowała na epidemię i związaną z nią potrzebę izolacji społecznej.
Jedni oczywiście zaburzenia nastroju, ale też dużo takich lękowych zaburzeń pojawiło się. Zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne możemy powiedzieć, które często były związane z izolacją od swojego środowiska rówieśniczego, koniecznością powrotu do domu, różnych trudnych sytuacji, które zastali tam w domu. Łatwo sobie wyobrazić, że człowiek, który 4 lata już studiuje, kiedy wraca po 4 latach do swojego środowiska, a w dodatku jeszcze rodzice przeprowadzili się do nowego domu, właściwie patrzy na to miejsce jak na coś obcego, czuje się w tym miejscu jak w miejscu sobie kompletnie nieznanym, prawda? Więc to były takie sytuacje. Też sporo takich zaburzeń o charakterze lękowym. Na przykład obsesyjno-kompulsyjnych zaburzeń się sporo pojawiło w tym czasie. Osoby nagle w tym lęku, czy to związanym z osamotnieniem, czy martwieniem się o to, co tak naprawdę będzie ze studiami. Oni przecież pracowali bardzo często i mieli teraz taki czas, w którym nie mogli zarabiać pieniędzy też na własne utrzymanie i na jakiś komfort, w którym już żyli osobisty. Więc pojawiały się różne zaburzenia lękowe. Oczywiście była też grupa osób z zaburzeniami osobowości, takimi zaburzeniami, które były związane, czy są związane z autodestrukcyjnymi zachowaniami. No i trzecia grupa, to była grupa, która mówiła, że czuje się w końcu lepiej, że w końcu pozbyła się czegoś, co jednak jest dość rozpowszechnione też w grupie studentów, to jest lęków typu społecznego. Że jednak to, że na zajęciach od reszty ludzi dzieliła ich przestrzeń i ekran komputera, to było to coś, co powodowało obniżenie lęków typu społecznego. I te osoby na przykład mówiły, po raz pierwszy się czuję jakoś bardziej swobodniej. Nawet mogę się wypowiadać, nie pokazując swojej twarzy, czy nie pokazując siebie na ekranie, i jakoś mi się lepiej myśli. Chciałam się podzielić tym, że lepiej się zorganizowałam, że wcale tak nie jest, że jest gorzej, jest też lepiej. Czym byli zaskoczeni.
Zespół pomocowy na uczelni nadal pracuje, a przed psychoterapeutami rewolucja w nazywaniu schorzeń, które na co dzień leczą.
Jesteśmy w sytuacji, którą mogłabym nazwać przededniu pojawienia się nowej klasyfikacji medycznej zaburzeń psychicznych i zachowania. Dotąd pracujemy w oparciu o podręcznik klasyfikacyjny, oczywiście Światowej Organizacji Zdrowia, który został wydany w 1992 roku, u nas obowiązuje od 1996 roku i na tej podstawie dokonuje się rozpoznania zaburzenia psychicznego. Do drzwi puka, ponieważ w styczniu ma być opublikowana 11 wersja systemu klasyfikacyjnego i można powiedzieć, że w niektórych przypadkach czeka nas pewien przewrót. Przechodzimy od takiego myślenia, że pomiędzy normą i normalnością, a patologią jest taka ostra różnica, a jeszcze w dodatku w zakresie patologii możemy wyodrębniać szczegółowo różne typy zaburzeń i dostosowywać do tego leczenie. Dymensjonalne podejście jest podejściem, które mówi o czymś takim, wcale nie jesteśmy tacy różni od tych, którzy cierpią z powodu różnych zaburzeń. I co więcej, lepiej zróbmy więcej wysiłku w tym, żeby rozpoznawać najpierw w ogóle, czy ta osoba potrzebuje pomocy, jaka jest głębokość jej zaburzenia, czy dysfunkcji i czy ona wymaga natychmiastowej pomocy, a potem dopiero rozpoznajmy, która z form pomocy psychoterapii jest najbardziej efektywna w dalszych krokach postępowania. Czyli myślę, że to jest ogromna różnica. Nasz zakład psychologii zdrowia i psychologii klinicznej od lat zajmuje się zaburzeniami osobowości. To będzie rewolucja tak naprawdę. Nie będzie typów, będzie tylko o głębokości zaburzeń osobowości i rodzaju pomocy, która tym osobom jest potrzebna.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
I na koniec zaglądamy do szpitalnej apteki, wyjątkowej, bo wyglądającej raczej jak laboratorium niż sklep z pastylkami. Apteka w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu obchodziła właśnie okrągły jubileusz. Dokładnie od 20 lat są tam przygotowywane leki onkologiczne.
Te 20 lat temu tylko Poznań i Kraków specjalizował się w takiej działalności. Na czym polega ten skomplikowany proces? O tym nasz dzisiejszy gość, kierownik apteki w tym szpitalu, dr Hanna Jankowska. Jak gracz.
Te początki były bardzo trudne, bo z jednej strony przebudowała się nasza świadomość, bo wiedzieliśmy, że dzisiejsze wyzwania przed farmacją szpitalną są już zupełnie inne niż tylko wydawanie leków czy przygotowanie leków recepturowych. I tak się zaczęła pomału nasza przygoda. Pierwszy ośrodek, gdzie farmaceuci zaczęli przygotowywać leki, to był w Krakowie i drugi tu u nas w Poznaniu. Można powiedzieć, że większość polskich farmaceutów kształciła się tutaj u nas. Farmaceuci nie wszyscy widzieli się w roli osób przygotowujących leki onkologiczne, gdyż bali się po prostu tych leków. Trzeba było pokonać trochę bojaźń, nauczyć się, jak zarządzać tym lekiem, co to jest lek onkologiczny, jakie są niebezpieczeństwa w trakcie przygotowywania tego leku. Trzeba było stworzyć odpowiednie pracownie leków cytotoksycznych, w których z jednej strony mamy bezpieczeństwo zapewnione dla pracownika, czyli on jest odpowiednio ubrany, a z drugiej strony mamy bezpieczeństwo produktu leczniczego, który przygotowujemy. Często są to bardzo drogie leki, wiele tysięcy kosztujące i przede wszystkim muszą spełniać one aspekty, muszą być jałowe, apirogenne.
Pani doktor, przeciętnie człowiekowi niezorientowanemu apteka, nawet szpitalna, kojarzy się po prostu z pastylkami, które się podaje, a pani tutaj mówi o dużym zagrożeniu, ogromnej uwadze przywiązywanej do bezpieczeństwa. To tak naprawdę jest takie laboratorium, gdzie po prostu nie może wejść człowiek postronny i sobie pomieszać pipetką kilka składników.
Bezpieczeństwo przede wszystkim i cała sfera ochrony pracowników. Mamy takie wykazy amerykańskie, wykazy też z Europy Zachodniej, gdzie są sklasyfikowane leki. I wszystkie leki onkologiczne i te biologiczne, o których mówiłam, są zaliczane do leków niebezpiecznych. A więc już to powinno zmuszać dyrektorów szpitali, kierowników aptek do zastanowienia się, jak tymi lekami się posługiwać. Są również leki niebezpieczne, nie tylko leki onkologiczne, są i inne leki. My, jako odpowiedzialni farmaceuci, stworzyliśmy też procedury podawania tych leków i przygotowania na oddziałach. Także dla pielęgniarek, one wiedzą, które to są leki. Przygotowany jest odpowiedni ubiór, odpowiednie zasady zachowania, aseptyki i wtedy pielęgniarka też musi mieć poczucie bezpiecznego, możliwości bezpiecznego przygotowania tych leków, ale musi mieć świadomość taką. No musimy chronić też lek, żeby on był w odpowiednich warunkach przygotowany, przechowywany, podany w systemie zamkniętym, żeby nie szkodzić środowisku w trakcie podawania tego leku, żeby nie szkodzić pacjentowi. Tutaj najważniejszy jest pacjent i my jako farmaceuci jesteśmy zobowiązani do świadczenia takiej bezpiecznej farmakoterapii dla tych pacjentów. I też tutaj z bólem serca muszę powiedzieć, że niestety nie wszystkie szpitale mają takie pracownie. Zdarza się, w Poznaniu nie, ale w niektórych jeszcze regionach, że przygotowywane to jest w niezwalidowanych warunkach przez pielęgniarki.
W ciągu tych 20 lat to pewnie trudno oszacować, ilu pacjentów Państwo obsłużyli.
Jeżeli chodzi o przygotowanie leków onkologicznych, to od 150 do 200 podań dziennie robimy dla naszych pacjentów. To jest bardzo duża ilość, łącznie z badaniami klinicznymi, które są też przygotowane przez farmaceutów.
W ciągu tych 20 lat pani też pewnie obserwuje, jak bardzo się zmieniło dużo w farmacji i w leczeniu, właśnie w przygotowywaniu tych lekarstw onkologicznych.
No, przeszliśmy od etapu, gdzie farmaceuta kupował lek i wydawał na oddział, prawda? Czyli takich, powiedziałabym, czynności magazynowych do czynności wytwórczych I zmieniło się również w międzyczasie prawo farmaceutyczne, które wpisało te czynności w zakres obowiązków farmaceuty, gdzie przygotowanie leków onkologicznych jest jednym z zadań dzisiaj farmaceutów. I również ustawa o zawodzie farmaceuty, która w tym roku się pojawiła, też jakby potwierdziła te kompetencje farmaceutów. I to tak się dzieje też w całej cywilizowanej Europie, gdzie no jeszcze przed nami inne wyzwania, takie jak koncyliacja lekowa, przeglądy lekowe, o których się coraz częściej mówi. Powinniśmy zacząć właśnie od pacjentów onkologicznych, aby robić im takie przeglądy lekowe, z czym ten pacjent przychodzi, z jakimi suplementami, z jakimi lekami, bo tutaj interakcje są naprawdę bardzo istotnym czynnikiem, który może też szkodzić pacjentowi, a więc powinny te przeglądy być robione. To są takie wyzwania, które są przed nami.
W aptece Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu pracuje ponad 40 farmaceutów. Zajmują się pacjentami w 4 placówkach tego szpitala w Poznaniu. Nowe wyzwania stojące teraz przed nimi to leki inżynierii genetycznej.
I to był już ostatni temat naszego magazynu. Zachęcamy do aktywności, do wyjścia na spacer. Przecież trwa długi świąteczny weekend. My spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.